Cześć, czołem, tutaj Tomek Olszewski i Pan Winyl. Witam Was serdecznie w pierwszym oficjalnym odcinku podcastu Pana Winyla w aplikacji Sapiensy. Tutaj powinien się pojawić muzyczny dżingiel, który brzmiałby mniej więcej Pan Winyl Podcast w aplikacji Sapiensy. FDAO, czyli społeczności fanowskie Web 3.0. Kochani, dzieje się tak, jak się dzieje i myślę, że nie bez powodu w aplikacji Sapiensy jest ten podcast, a nie nigdzie indziej. Na Facebooku ktoś mnie ostatnio zapytał, dlaczego nie można normalnie? No bo właśnie normalnie to jest tak, że zarabia Spotify, zarabia YouTube, a niekoniecznie twórca kontentu. A ja takim twórcą kontentu jestem i tworzę go po to, żeby ktoś mógł z niego korzystać. Ale jeśli ktoś z niego korzysta, to chciałbym również z tego skorzystać. Pewnie nie będę tak popularnym podcasterem jak ten ze Spotify'a, Joe Rogan, czy jak on tam. Ale niemniej, tak jak on, nie mniejszym moim pragnieniem jest czerpać też korzyści materialne z tego, co robię. Jak za każdą wykonywaną pracę chciałbym być wynagrodzany, tak jak i pewnie wy. Dlatego ten podcast tylko w aplikacji Sapiensy dla posiadaczy winyl tokenów, bo w jakiś sposób je zarobiliście, otrzymaliście lub wygraliście, więc jest to podcast dla was. A jesteście tutaj też ze względu na to, że lubicie, interesujecie się muzyką, a także nowymi technologiami. I ten podcast jest dla tych, których ten styk muzyki, sztuki i nowych technologii interesuje. Dzisiejszy odcinek poświęcimy DAO, a właściwie FDAO, społecznościom fanowskim, które powstają jak grzyby po deszczu, tak jak projekty NFT. Ale nie o NFT-kach, a o właśnie tym, co mogą fani dzięki NFT-kom lub, jak to się mówi, w żargonie, nie, tak się nie mówi, coś chciałem zmyślić. Kochani, to będzie na pewno audycja niecięta, 100% na żywo, live, Pan Winyl prosto do mikrofonu. DAO to nic innego jak zdecentralizowana, autonomiczna organizacja i jest ona oparta o blockchain oraz właśnie zarządzana dzięki tokenom. I tutaj nasuwa się już kilka różnych problemów. Na przykład, co jeśli w danym DAO ktoś jeden jest tak zwany wieloryb i on posiada większość tokenów, czy on jego głos jest ważniejszy? No właśnie, nie do końca. Myślę, że DAO to jest taka organizacja, w której tokeny są jakby warunkiem uczestnictwa w danym DAO, są też pewną formą finansowania tego DAO, ale niekoniecznie ilość tokenów musi się równać siła głosu. Ale o tym za chwilę. Dlaczego wydaje mi się, że DAO czy fankluby, on do tego też jest porównywane, DAO do fanklubu jakiegoś zespołu, artysty, ale może być to fanklub idei albo jakiegoś konkretnego działania na rzecz na przykład innych, takie dobroczynne DAO. I wydaje mi się, że dochodzimy do pewnego momentu, w którym w historii muzyki, w którym fani są bardzo świadomi. Może nie wszyscy, ale dużo fanów jest bardzo świadomych. Jeżdżąc po koncertach, festiwalach, widzę fanów różnych zespołów, którzy na przykład bardzo dobrze się orientują, kto kim jest w zespole, kto jaki ma charakter, są blisko, mimo tego, że nawet nie są znajomymi z danym zespołem. I ci ludzie posiadają ogromną wiedzę na temat nie tylko sztuki, twórczości, ale też posiadają wiedzę na temat właśnie relacji w zespole, kto z kim, gdzie, kiedy jada, śpi, jeździ, kto ile ma dzieci i tak dalej, i tak dalej. Taka wiedza pozwala domniemać, że dany fan rzeczywiście bardzo dobrze przygląda się karierze, zna, rozpoznaje, wspomaga, supportuje, bywa na koncertach, kupuje merch, kupuje płyty, kupuje bilety i w sumie ma tylko z tego satysfakcję. Najnowsza technologia pozwala takiego fana bardzo skutecznie nagrodzić, nawet promować i dawać mu gifty, które do tej pory nie były spotykane. W dodatku mogą one dziać się automatycznie. Do takiego czegoś DAO, czy ten fanklub ma pewną rzecz, która do tej pory była niespotykana. Chociaż w latach 90. przepraszam, fankluby Depeche Mode, Metallica, potrafiły wywrzeć wpływ na sam zespół i na przykład jakieś limitowane rzeczy trafiały do danych największych, najprężniejszych fanklubów jako takie gifty, podarki, a były tworzone oddolnie. Web 3.0 według wielu opinii to też jest taka sieć internetowa, która właściwie nawiązuje trochę do tego, co było w latach 90. wspólnotowości, podmiotowości, wspólnego tworzenia i dodane jest do tego najnowsza technologia, maszynowe uczenie, sztuczna inteligencja, blockchain właśnie. Wydaje mi się, że to jest niezwykła okazja do tego, aby fani sami z siebie powstali i potworzyli fankluby danych zespołów. Mogą to zrobić na takiej zasadzie, jak onegdaj, zdaje się, byłem na prezentacji pana Cohena, nie pamiętam imienia, CEO amerykańskiego Warnera, podczas ostatniej konferencji Spring Break. Nawet nie wiedziałem, że to będzie ostatnia w historii. Mówił właśnie o case'ie Burn the Stage, koreańskiego zespołu młodzieżowego, którego fani w Londynie wykupili sobie, zrobili zrzutkę po 10 chyba funtów i wynajęli Wembley po to, żeby zrobić imprezę urodzinową jednego z członków BTS, co było fenomenalnym ruchem oddolnym. Nawet na wielkim telewizji ten jubilat się pojawił ponoć. Tak wynikało z tego, co mówił pan Cohen, CEO Warnera z Los Angeles. I pomyślałem sobie, że właśnie takie działania mogą się dziać na rynku muzycznym w Polsce i na świecie oddolne. Wyobraźcie sobie fanklub waszego ulubionego artysty, który zakładacie, który sam siebie finansuje i który jest w stanie zaprosić danego artystę nawet, nie wiem, do was na wieś, na koncert, bo jest w stanie to opłacić ze składek, nie wiem, członkowskich, ze sprzedaży tokenu, ze sprzedaży autoryzowanego merchu. Bo jeśli takie fanowskie DAO byłoby na tyle prężne, gdzie byłoby w stanie być stroną w negocjacjach z danym artystą, to kompletnie odwraca nam trajektorię lotu danego artysty. Tacy fani mogą być rzeczywiście nagradzani, ale tacy fani mogą też nagradzać. Zupełnie inna filozofia. Wydaje mi się, że obmyślenie takiego fanklubu to jest nie lada gratka i wyzwanie. W połączeniu, nawet jeśli jeszcze nie będziemy go łączyć z blockchainem i nowymi technologiami, to obmyślenie samej struktury działania danego fanklubu, na przykład Dawida Podsiadło, to by było nie lada wyzwanie. Chętnie bym się go podjął, gdybym nie miał miliona innych rzeczy do zrobienia. Ale żeby nie być gołosłownym, to chciałem przedstawić wam kilka projektów, o których już wiem, że działają właśnie w tej przestrzeni NFT, blockchain i DAO. Może jeszcze nawet nie tyle DAO, ale rzeczywiście kierujące się w tą stronę, aby społecznościom fanowskim dać coś, czego do tej pory nie było. W tej chwili trwa taki spór, taka walka między zespołem The Amazons, którego wydaje Virgin, a Muse, który jest wydawany przez Warnera. Virgin i zespół Amazons ogłosili, że pierwsi stworzą NFT muzyczny, który będzie notowany na listach sprzedaży, oficjalnych listach sprzedaży w UK, tak zwane UK Chartlist Company. To oni właśnie sprawdzają ilość sprzedaży, więc The Amazons z nowym albumem, trzecim w ich karierze, o zbyt długim tytule dla mnie do zapamiętania, będzie właśnie pierwszym NFT-kiem notowanym. Choć zespół Muse, wydawany przez Warnera, nie ogłosił tego pierwszy, ale faktycznie wyda 25 sierpnia album w formie NFT i on rzeczywiście będzie jako pierwszy notowany na listach przebojów i listach sprzedażowych w UK oczywiście. Kto pierwszy co ogłosił, to trochę historia podobna do tego, kto pierwszy trafił do urzędu patentowego z telefonem. Tak wiadomo, że Bell, aczkolwiek dwóch nad tym pracowało. Wiecie, jest jeszcze taka sprawa, że i Amazons, zespół Amazons, a nie portal sprzedażowy, i Muse mają w swojej ofercie NFT-ka. Z tym, że Virgin poszedł w te nowe technologie z dosyć szeroką kampanią informacyjną, tłumacząc ludziom o co kaman i chcąc przekonać fanów zespołu do tego, żeby tego winyla plus NFT-ka sobie kupili. Sam to chciałem kupić, ale niestety sprzedaż zarezerwowana jest tylko dla obywateli UK w tej chwili. No trudno. Do premiery jest jeszcze chyba 3 tygodnie, a ostatni update, jaki sprawdzałem kilka dni temu, to było 37 sprzedanych NFT-ków. Także jeśli zespół, który ma ponad 40 tysięcy followersów na fejsie, kilka milionów odsłuchów na Spotify'u, sprzedaje 37 NFT na 100 w ciągu jakiejś tam kilkumiesięcznej kampanii, to zdaje się, nie jest jeszcze ten czas, w którym można krzyknąć, że muzyczne NFT stało się już formatem powszechnie uznanym i popularnym. Co do tego, to na pewno nie. Aczkolwiek nie musimy się ani obawiać, ani martwić, bo te kierunki, które wyznacza Virgin czy Warner, rzeczywiście pokazują, w którym kierunku to zmierza. Jest jeszcze jedna sytuacja, którą myślę jest bardzo ważna. To element kierunku, który obrał zespół Muse. Oni się skumali z firmą Dapper Apps chyba jakoś tak, mniejsza z tym. O nazwy twórcy CryptoKitties i kilku innych gier blockchainowych i stworzyli na podstawie teledysku dwa kotki, które będą wymintowane specjalnie podczas emisji 25 sierpnia tego najnowszego albumu zespołu The Muse. No i będzie można sobie Muse kotkami pograć w grę CryptoKitties. Więc zespół już wiekowy przecież, mający chyba, nie wiem, 20-letnią przynajmniej karierę, kieruje się w stronę tak zwanego crypto savvy people, czyli tych, którzy są już zorientowani. Mamy dwa jakby fronty w tej chwili. Pierwszy będzie to na pewno ważny, istotny dla samej kultury i rynku muzycznego krok Amazon zespołu z ich trzecim albumem, który się ukaże 2 września, czyli stworzenie całej paczki wydawniczej łącznie z NFT-kiem i bonusami dla posiadaczy tego NFT-ka. To jest taki digital box set, jak oni to nazwali, i okazuje się, że może to być rzeczywiście bardzo fajny bonus dla fanów. Z tym, że tak jak mówię, nie jest to jeszcze zbyt popularny format, dlatego że 37 na 100 NFT-ków, a za 3 tygodnie premiera, a tutaj sprzedane tylko niecałe 40% nakładu, więc nie jest to hicior. Zespół Muse idzie w innym kierunku, łączy muzykę z grami i wydaje mi się, słuchając i czytając o tym, co się na rynku muzycznym dzieje, najbardziej adekwatny kierunek, czyli gamifikacja, czyli grywalizacja sztuki, i wydaje się, że ta oferta entertainmentowa, łącząca wiele aspektów w sobie, gry, muzyki, grafiki, grywalności, miodności pewnej, jak to mówią klasycy, będzie tutaj wygrywała. Niemniej jednak jest tutaj element jeszcze na te przejścia z Web 2.0 do Web 3.0 i te chyba najbardziej mnie będą interesować, te, które jeszcze będą miały całkowite lub przynajmniej połowie pokrycie w fizycznych asetach, zanim przejdziemy tylko i wyłącznie do asetów digitalowych. Jak to się ma do fanów? Ano właśnie chyba chodzi o sposób zaangażowania i możliwości, które dają te NFT-ki społecznościom. I ja tutaj upatruję dwa rodzaje DAO, otworzone od dolnej i odgórnie. Fanowskie DAO, czyli fankluby w świecie Web 3.0, internetu trzeciej generacji, które same ustalają warunki, na jakich chcą komunikować się ze swoim ulubionym artystą, oraz te odgórnie kierowane od artystów do konkretnego swojego fanbase'u. Myślę, że ten fanbase będzie się zmieniał. Czym młodszy, tym będzie działał inaczej. Jeszcze nie możemy zapomnieć o algorytmizacji muzyki, to tiktokizacji właściwie muzyki i wśród tych najnowszych pokoleń zatracenia się, jak to mówi Jacek Dukaj, kultury pisanej i przejście w kulturę obrazkową. Ja jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało. Staram się śledzić te trendy, aczkolwiek cały czas myślę, że jest jeszcze czas takiego web 2,5, tego transferu. I na tym się będę skupiał w tym momencie, bo myślę, że mamy jeszcze 5-10 lat danej sytuacji, w której rzeczywiście możemy poeksperymentować z różnymi rozwiązaniami. Dlatego sam się zastanawiam, jak takie DAO stworzyć, na jakim blockchainie oprzeć. Jeśli macie jakieś pomysły, chętnie posłucham. W tej chwili będę przyglądał się blockchainowi Flow ze względu na dosyć mocną koncentrację tego blockchaina na NFT-kach. Czekamy na Ethereum 2.0 z niższymi opłatami za gaz. Ponoć to będzie rewolucja. Tutaj myślę, że fanowskie społeczności też będą się lepiej rozwijać, jeśli próg wejścia będzie mniejszy i gas fee będzie mniejszy. Oczywiście na innych chainach się to dzieje, jednak ciągle Ethereum króluje, jeśli chodzi o smart kontrakty i możliwości NFT-ków. Sami współpracujemy też nad tworzeniem takich muzycznych NFT-ków razem z projektantami z The Simples i programistami. Chcemy tworzyć graficzno-muzyczne NFT-ki, które będą dawały społecznościom różnym, bo i muzyków, i społeczności The Simples, i społeczności Pana Winyla konkretne utilities, konkretne użyteczności. Więc to DAO, FDAO, fanklubowskie DAO, rzeczywiście może obfitować w mnóstwo zautomatyzowanych, zapisanych na blockchainie nagród, gratyfikacji, do tej pory niespotykanych. Także już czytałem o NFT 2.0, które można ze sobą łączyć, które mogą po połączeniu generować jakieś, otwierać jakieś konkretne furtki, bramki do kolejnych, czy to nagród, czy to wyjątkowych eventów itd., itd. Wydaje mi się, że jesteśmy u progu właśnie czegoś takiego, co może być zprogramowane z góry, ale liczę też na takie społeczności, które będą odnosić się do lat 90. i tej tradycji oddolnego działania, wspólnej zabawy, wspólnej kreacji. Mam nadzieję, że do tego dojdzie i że będziemy mogli się spotykać na kolejnych konwentach takich fanowskich, obmyślając kolejne rzeczy, które możemy stworzyć, do których artyści mogą pisać muzykę, robić filmy i wspólnie możemy tworzyć wspólny wszechświat tego Web 3.0, tego metaversum czy musicversum, jak to zwykłem nazywać. Także dziękuję bardzo Wam za uwagę. A jeśli Was interesują takie tematy albo przejście z tego 2.0 do 3.0, to oczywiście zapraszam do dyskusji pod tym podcastem w komentarzach. Możecie zadawać pytania, możecie coś sugerować. Chętnie też przyjmę wszelkie linki do ciekawych projektów właśnie fanowskich, DAO-owych. Myślę, że to jest ciekawy kierunek i jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. Nie zapomnijcie też, że książka o winylach już jest w przedsprzedaży na książka.panwinyl.pl i tam możecie nabyć książkę oraz będziecie mieli szansę wygrać właśnie NFT-ki od The Simples i Pana Winyla. Warunki konkursu już niebawem na społecznościówkach, tutaj na Sapiensy również, więc liczę na Was i dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, Tomek Olszewski, Pan Winyl, i to był pierwszy odcinek podcastu Pana Winyla w aplikacji Sapiensy. I tutaj powinien być dżingiel kończący, także jest to dżingiel kończący.